tu rodzicologia.
Siemka.
Tu rodzicologia. A w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki
i spojrzenie taty niepsychologa na rodzicielskie wyzwania.
Poświęć nam 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy.
Dziękujemy!
Kilka dni temu pojechaliśmy na wycieczkę. Miała to być sielankowa wyprawa wokół zalewu. My na rolkach, nasz syn na rowerze. Niestety po przejechaniu dosłownie 4 metrów Franek z całym impetem zderzył w słup. Taki biało-czerwony wystający, żeby samochody nie wjeżdżały. On go nie zauważył, w niego wjechał. To nie było najgorsze. Najgorsze było to, że po tym uderzeniu stracił przytomność.
Tak, wcale się nie dziwię, że potrzebowałeś w tym momencie wziąć głęboki...
Dosłownie cudem i na milimetry tak zwane. Wszystko skończyło się dobrze. W zasadzie to nie cudem, bo wszyscy, począwszy od kierowcy karetki po panie na rezonansie magnetycznym w szpitalu, stwierdziły, że ten gościu żyje dzięki temu, że miał kask na głowie. Więc miałem taki pomysł, żeby zrobić odcinek, który trwa 15 sekund i powiedzieć: noście kaski albo nie wychodźcie z domu. Ale ona się nie zgodziła.
No nie zgodziłam się, bo to ma być o psychice dzieci i rodziców, tak, więc musiałaś wymyślić coś innego, alternatywnego.
No nie do końca alternatywnego. Wymyślałem, że to połączymy trochę tą sytuację z tą psychiką dzieci, bo dla wszystkich to była bardzo stresująca sytuacja.
Oj, tak.
Ja myślę, że każda taka sytuacja dla każdego jest stresująca, no chyba, że ktoś nie ma
wrażliwości
neuronów
sobie
w głowie jak powycinanych. Więc zacznę z grubej rury. Miałaś taką myśl, że ten wypadek to była nasza wina?
O Matko Święta, ale zacząłeś. Wiesz co? Miałam, jasne. Ja myślę sobie, że to jest naturalne, że my w takich momentach mamy takie myśli. Mogłam przewidzieć, mogłam szybciej zareagować. Tym bardziej, że ty jechałeś z przodu, ja jechałam z tyłu, więc ja widziałam, że on jedzie taki rozpędzony. No ale kurczę, jakby sprawnie na tym rowerze jeździ, potrafi zjechać na bok, kiedy jedzie auto, potrafi jeździć slalomem, wymijać przeszkody, jakby trenowaliśmy to.
No tak, no też umówmy się, no nie zobaczyć biało-czerwonego słupka wystającego z asfaltu.
Nie przyszło mi to do głowy. Więc miałam, natomiast dziś racjonalnie myśląc, wiem, że nie mogłam
już
niczego zrobić. Tak, na chłodno. I myślę sobie też w ogóle w kontekście różnych upadków dzieci, bo jakby, no okej, nasza sytuacja była taka, wiesz, grubego kalibru, ale dzieci się przewracają, spadają z trzepaków, o ile jeszcze są
trzepaki,
z drzew, biegną za szybko i sobie...
No potkną się.
Potkną się i mają po prostu rozdrapane kolano.
W szpitalu ile było dziwnych przypadków, które przyjechały.
Tak, tak. Jakby wiesz, no wypadki się zdarzają, takie małe i duże, że dziecko w domu po prostu walnie się w róg stołu, nie? I myślę sobie też o tym, że chociaż zawsze się w rodzicu pojawia wtedy taki wyrzut sumienia, który mówi: hej, hej.
Miałem zeszlifować ten róg.
Dokładnie. To z drugiej strony, że te wszystkie wypadki, upadki, zdarzenia są naszym dzieciom bardzo potrzebne. Wiesz, trochę tak...
No, też tak uważałem do soboty.
ty zawsze miałeś takie powiedzenie, jak ktoś mówił: jejku, on się przewróci, orety, uderzy się. Ty zawsze mówiłeś: to się nauczy, nie? I, no tak. I nie chodzi o to, żeby teraz hartować dzieci i rzucać je na...
Też mam nadzieję, że już się nauczył mój syn, że nie będzie wjeżdżał takie słupki.
Nie chodzi o to, żeby teraz rzucać dzieci na pożarcie lwom, ale chodzi o to, że rzeczywiście, no wszyscy wiemy, że najlepiej uczyć się wcale nie na cudzych błędach,
tak,
a na własnych.
Tak.
Nie, że jak się poparzysz, to zapamiętasz.
Znaczy nie wiem, czy wszyscy, ale no my tak
uważamy. I ja też sobie myślę, że zobacz, jak ja się uczyłam jeździć na rolkach. Pierwsze moje lekcje z trenerem to wcale nie była nauka jazdy, tylko nauka upadania. I myślę sobie, że właśnie o tym to jest.
No tak, że jak się nauczysz upadać, to jesteś wtedy pewniejsza w jeździe, bo wiesz, że umiesz upaść.
Tak,
o,
że nic takiego strasznego się nie stanie. Nie? Mało tego, kiedy później nie umiałam opanować jednej rzeczy na rolkach, takiego hamowania tej stopem, to mój trener wrócił do tego upadania, bo mówi: Ola, ale czego ty się boisz w tym hamowaniu? Ja mówię: no tego, że nie wyhamuję, walnę w słup, skądinąd. A on mówi: okej, to ćwiczymy upadanie, żebyś w razie czego mogła bezpiecznie się przewrócić. I ja sobie myślę, że to też jest takie nasze zadanie jako rodziców, żeby pokazać naszym dzieciom, żeby pozwolić im doświadczyć tego, że można upaść. I kiedy my upadamy, to trochę sprawdzamy możliwości naszego ciała, uczymy się takiego bezpiecznego poruszania się, oszacowania, co się może wydarzyć. I myślę sobie, że byłoby też błędem pozbawiać tego naszych dzieci i być takim rodzicem: uważaj, stop, nie ruszaj, zostaw.
W takich rodzicach nie ruszaj, zostaw, tak zwanych helikopterach. To myślę, że nagramy osobny odcinek.
Dobra.
Myślę, że na za tydzień będzie.
Dobrze,
także,
dobrze.
To
robię kropkę.
Za tydzień zapraszamy na taki odcinek. Ale sobie właśnie teraz wyobraziłem też, no nie robimy czegoś takiego, jak dziecko zaczyna chodzić. Taki roczny, nie wiem, półtorej roczny dzieciak zaczyna chodzić, to nie chodzisz za nim, nie iść tą stronę, idź prosto.
Oj, zdziwiłbyś się, bo istnieją nawet kaski do nauki chodzenia. Takie miękkie, że jak dziecko naprawdę, na stronach sobie w ogóle jeszcze jest pełno takich rzeczy. Więc no, nie jest to.
Ale to są kaski takie.
No naprawdę. naprawdę, w głowie jest sobie
takie,
później.
Że tak powiem, z tej linii normalności, czy z tej linii właśnie takiej...
Tej helikopterowej. Tak. Aha. Nie, dzieci nie potrzebują kasków do nauki chodzenia. Przepraszam, bo pewnie ci jakby wytrąciłam twój pomysł, ale...
Nie, wytrąciłaś mi w ogóle światopogląd, nie?
No, więc tego nie robimy, pozwalamy.
Do zrobienia siku na nocniku, no, nie? No. Chociaż grające nocniki to też już jest...
No dobra, ale chciałaś pewnie jakieś pytanie, to
robisz wstępne
pytania.
Tak, wstępne pytania. No to jak reagować, jeżeli nie być takim, nie rób, uważaj, bo się potniesz, bo się przewrócisz, bo stanie ci się A, B, C, D, E, F, G, jeszcze co gorsza wtedy może straszenie.
Tak.
Bo przyjedzie karetka, albo w łobociu co innego. No ale to jak reagować, kiedy to dziecko się wywróci? Ale tak wiesz, tak prawilnie, nie?
Prawidłowo, jak to zrobić? Okej. Wiesz co, po pierwsze, zanim zareagujemy, to trochę sprawdzić, co się tam dzieje. Dać
czyli
dziecku
na przetrzymanie trochę.
Trochę na przetrzymanie, tak? W takim sensie, że widać to bardzo po malutkich dzieciach. Kiedy małe dziecko, takie właśnie roczne, półtora roczne, dwuletnie, przewróci się, to bardzo często pierwsze, co takie dziecko robi, to patrzy na rodzica. Zanim zacznie płakać, patrzy na rodzica.
Okej, czyli ono czeka, czy rodzic powie, ojejku, to jest coś poważnego, mogę płakać, czy...
Tak,
no,
tak, nie?
Stało, tak.
Jasne, że ten płacz mi się pojawi, nawet jak my zareagujemy spokojnie, bo jest wtedy takim wołaniem, halo, utul mnie, tak? Bo wiadomo, że buziaczek w kolano najlepiej działa. Natomiast w pierwszym odruchu dziecko sprawdza, czy rodzic tą sytuację ocenia jako bezpieczną, czy jako zagrażającą. No i teraz, jeśli taka mama, taki tata wstanie i powie, o rety, co ci się stało, kochanie? Już biegnę! To odczuwa tą sytuację, o nie, i dzieje się coś złego. Więc dajmy sobie chwilę, wiesz, weźmy sobie taki swój głęboki oddech, popatrzmy na dziecko, sprawdźmy, czy ma ręce, czy ma nogi i dopiero podejdźmy. I w tym momencie dopiero możemy, wiesz, zadać jakieś pytanie, jak jest, czy, wiesz, jest okej? Okay?
No tak, ja zawsze, jak Frankowi się coś stanie, to podchodzę do niego, poproszę go, żeby wstał, jeżeli leży. I się go tak stanowczo pytam, co cię boli, co ci jest, musisz mi powiedzieć, o co chodzi.
No tak.
No i on nawet jeżeli się próbował już rozpędzić do płaczu i do aferki tak zwanej, no to siłą rzeczy musi wyhamować, bo musi mi rzeczowo odpowiedzieć, nie? No jak już odpowie, to patrzy, a już mi przeszło, nie?
Tak,
99%. Dobra, 95 po ostatniej sobocie. 95%, musiałem zaktualizować statystyki, ale 95% upadków kończy się tak, a już mi przeszło, już mi nic nie jest.
Dokładnie.
Czyli to jest jakby ból dziejący się tylko w głowie?
Wiesz co, bo takiej sytuacji, kiedy upadasz, można się wystraszyć.
No tak, no nie jest to naturalne, że...
Nie, żeby ból bólem, ale można też się wystraszyć, co to się tutaj właśnie...
Za fikołki od...
Właśnie. Jak to ostatnio Franek powiedział, pamiętasz, jak upadł na głowę w sali zabaw, to tak stanął...
Fiknąć, ale...
Ale fiknąłem! A faktycznie walnął, słuchajcie, głową w kafelki. Teraz widzimy na jakiś mega w ogóle nieodpowiedzialnych rodziców, jak opowiadamy te wszystkie historie. Natomiast
no ja
to,
myślę, że może nie do końca, wiesz, no takie rzeczy się działy, będą działy i... No...
Tylko większość rodziców nie mówi o nich głośno.
Tak, no to jest tak jak z tym, że spadło mi dziecko z łóżka, nie?
No właśnie, że rodzice się dzielą.
Tak, na dwie kategorie. Tych, którzy się do tego przyznali i tych, którzy się do tego nie przyznali.
Dokładnie.
Nie?
Ale wiesz, to co powiedziałeś, nie? Ten twój sposób, że ty tak bardzo rzeczowo do tego podchodzisz. No ja jako...
No bo to jest dla mnie najważniejsze w tej chwili, a nie to... No sorry, ta warstwa psychologiczna mnie nie interesuje. Nie interesuje, czy nie złamał ręki, bo czy nie krwawi gdzieś, bo to trzeba się tym
chociaż
zająć.
Chociaż wiesz co, no nie interesuje cię, okej, okay, ale reagujesz mimo wszystko, myślę sobie, prawidłowo, bo nie jest to takie surowe, nie rycz, nie płacz, mów do mnie.
No nie, ja nie pochodzę z Niemiec, nie? Moi dziadkowie tylko byli na robotach przymusowych.
I z drugiej strony nie reagujesz też, nic się nie stało. Tak? Franek, nic się nie stało, idziesz dalej.
No nie, no stało się, no wyrżnął, nie?
No właśnie, i to jest też ważne, że rzeczywiście o wiele lepiej jest powiedzieć, wiem, że to boli, kiedy już dziecko płacze, chyba się wystraszyłeś, kiedy myślimy, że faktycznie...
Czyli taka prawidłowa reakcja, tak sobie układam to w głowie, to jest, no, podejście, zapytanie się, tak?
Tak.
Masz ręce, masz nogi, leje się krew, co cię boli? A potem, no stary, ale wyrwinąłeś orła.
Dokładnie.
Wystraszyłeś się, nie?
Opowiesz mi, co się stało. Tu biegłeś, tak? Tu biegłeś i tu się uderzyłeś, nie? Że trochę staramy się nadać temu takie jakieś ramy konkretne. Bo wiesz, jak rodzice czasami mówią, nic się nie stało. To jest takie... No, tak jak ty powiedziałeś, no stało się, do tego wypadku już doszło. A po drugie, jeśli odczuciu dziecka coś się stało albo coś go boli, a rodzic mówi, że się nic nie stało, no to w tej małej głowie dzieje się taka, wiesz,
myślę, że to jest
kto ma rację?
Myślę, że to jest w ogóle problem całego społeczeństwa z tym słowem nic się nie stało, nie?
Tak, tak. Wiesz, kto ma rację?
Jest wypadek i nic się nie stało, żyjemy, nie? A tu nie wiem... Jest rozwalone 5 samochodów i ktoś ma złamaną rękę.
Albo
nie?
Nawet nie ma złamanej ręki, ale właśnie się tak bardzo wystraszył, że wiesz, tak, że te emocje są takie duże i do tego też mamy prawo, że jakby miarą zdarzenia nie jest tylko ilość krwi, wylanej krwi, nie? I kiedy my mówimy dziecku, nic się nie stało w takich sytuacjach, kiedy coś się wydarzyło, to ono uczy się, że nie może ufać tym swoim odczuciom, że ten jego strach, który się w tym momencie pojawił, jest nieadekwatny. A wtedy buduje sobie taką ochronkę, która ma go odciąć od emocji, no a to już jest temat znowu na inny odcinek.
No tak, ale też jakby rujnuje jego poczucie własnej wartości, tak mi się wydaje, tak. Nie? No bo
czuję coś złego.
Taki Kaziu jedzie na rowerze, wywróci się, zedrze kolano, czy to nawet nie zedrze, ale się wystraszy, bo wpadł do rowu na głowę i
tak.
Nic mu się nie stało fizycznie takiego, no ale się wystraszył, no bo lot na głowę do rowu jest,
mało
wyobrażam
przyjemny.
Sobie, może być przerażający. No i przychodzi taki tata i mówi, a nic się nie stało, wstawaj, idziesz dalej, nie? No i mówi, ja to jestem tak beznadziejnym dzieckiem, że nawet nie umiem ocenić, czy mój lot na główkę do rowu był dobry,
dokładnie,
czy
dokładnie, dokładnie tak. I wiesz, jeszcze jest jedna taka reakcja rodziców, która no, wywodzi się, myślę, z naszych doświadczeń jako dzieci. Kiedy my byliśmy dziećmi, no to słyszeliśmy. No. Czyli takie dziecko właśnie padło do tego rowu, już zostajemy przy tym przykładzie, jadąc na rowerze. I wtedy podchodzi rodzic.
Nie, nie jest to przykład z autopsji wcale.
Nie, 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 w ogóle. Absolutnie nic takiego w naszym życiu nie miało miejsca. I wtedy przychodzi tata. No dobra, albo mama, żeby nie było stereotypowo. Dobra, no. Przychodzi mama i mówi, a nie mówiłam ci, żebyś jeździł daleko od rowu na tym rowerze. Nie potrafisz jeździć, to już dzisiaj zakaz roweru.
No Boże.
Czyli wiesz, po pierwsze mamy to takie obwinianie, że to jest twoja wina.
Ja mam ochotę takie matki, bo ja ci spakować mówiłam. PKS-em do Ciechocinka, nie?
A po drugie jeszcze daję mojemu dziecku karę.
Już same kary w sobie są zdobyte.
Tak, tak, o tym też chyba nagrywaliśmy odcinek gdzieś na początku podcastu. No hello! No jakby to zupełnie nie o to chodzi, więc tego też nie robimy. To jest dla dziecka bardzo ważne, że nawet kiedy my mówiliśmy, nie wspinaj się na meble, to żebyśmy nie mówili, a mówiłam ci, a ostrzegałam cię. Gdyby kózka nie skakała, i tak dalej, i tak dalej.
No tak, ja na przykład z Frankiem też po, nie wiem, 3 dniach rozmawiałem o tej sytuacji, bo on przyszedł, tato, czemu ja wjechałem w ten słup, nie? A mówię, no, bo się nie skupiasz na tym, co robisz, nie? Skupiłeś się na czymś innym i nie zauważyłeś słupa, no bo nie da się nie zauważyć słupa, no. Jeżeli ktoś nie ma problemu ze wzrokiem, to ciężko jest nie zauważyć tego słupa.
Czerwonego w dodatku.
Ale on się skupił prawdopodobnie na czymś innym i
no,
go nie widział.
No, on ciebie chciał dogonić. No. No i tak już miał cel tata, nie? Ale wiesz co, tak, gdybym miał być taki idealny scenariusz, to ja bym zaproponowała jeszcze coś innego. Że na takie pytanie, dlaczego to się stało, żeby powiedzieć, a jak myślisz? A jak tobie się wydaje? Bo to też jest dużo cenniejsze, kiedy dziecko samo do tego dojdzie, a nie kiedy my dorośli narzucamy jakąś swoją wizję, bo może on by miał na to inny pomysł. Może on by ci powiedział, bo jechałem za szybko. To był na przykład ten cel, nie? Bo za mało trenowaliśmy wymijanie przeszkód. Okay. Więc to też jest zawsze cenne. Nie, że dajmy dziecku trochę powiedzieć.
I zwaliłem tą rozmowę.
Jakby nie ma rodziców idealnych. Nie? No ale to, co chciałam powiedzieć, to, że rzeczywiście nie obwiniamy dziecka, bo jeśli już to się stało, to dziecko też potrzebuje wiedzieć, że z każdym bólem, z każdą bolączką może do nas przyjść.
No właśnie, a zróbmy teraz taką symulację, że jakby to dziecko nam wpadło do tego rowu, czy stało się coś takiego, że jakby no jednak się stało coś w rozumieniu tych matek,
tak.
Nie? Nie wiem, ma złamane kolano, zdarte kolano, leje się krew, zemdlało.
Jest poważnie,
jest
o to
poważnie,
chodzi.
Tak? Jest poważnie, nie tam, że to dziecko...
Że wstajemy, otrzepujemy
wstajemy,
i rzeczywiście może dalej.
Ten, tylko faktycznie jest jakiś uraz, jest jakiś uraz. No i musimy wezwać tą karetkę, nie? No bo załóżmy, że nam się kolano złamało, nie?
Tak.
Przykładowo. No i przyjeżdża ta karetka. Sam widok karetki, dopóki nie jedzie po drodze, a ty spacerujesz, nie jest stresujący, ale jak on przyjeżdża do ciebie, no to samo
sobie przestaje być atrakcją.
Przestaje być atrakcją, a jest takim potworem, który przyjeżdża. Co w takiej sytuacji można zrobić jakby już na miejscu? Nie masz czasu. Wzywasz karetkę, no to raczej nie masz czasu na spokojne...
Tak.
Działania.
Wiesz co, nie masz czasu może na jakieś spokojne działania w kontekście długich wykładów, przygotowywania dziecka i tak dalej. Natomiast powiedziałeś takie słowo klucz. Spokojne przygotowywanie dziecka. I ten spokój rzeczywiście będzie bardzo ważny, żeby on się trochę unosił w powietrzu mimo wszystko. I teraz zobacz, co ja zrobiłam w tamtej sytuacji, której my doświadczyliśmy w sobotę. Ja się odsunęłam. Jakby nie spojrzałam na ciebie, czy ty to ogarniesz? I ja się wycofałam. To ty rozmawiałeś z Frankiem. Mimo, żeby się wydawało, że może ja bym miała lepszy pomysł na tą rozmowę jako mama psycholog. Natomiast ja w takich sytuacjach panikuję. I bardzo trudno byłoby mi zarazić moje dziecko spokojem. To znaczy, nawet jeśli bym użyła wspaniałych książkowych zdań, które teraz bym tutaj, wiesz, mogła ci zaprezentować, to Franek wyczułby w moim tonie głosu, w moim sposobie oddychania.
To emocjonalne wifi.
To, że ja generalnie jestem w wielkiej panice. I, no i to jest takie, jakby dziecko bardziej łapie to, co my czujemy, niż to, co my mówimy. Więc w tej sytuacji, nawet jeśli ty nie powiedziałeś czegoś idealnego...
Na pewno nie, no.
To...
Nawet
to, że ty mimo wszystko miałeś w sobie takie, może nie tyle spokój, ale pewność, co się dzieje, tak? Franek, musimy sprawdzić, straciłeś przytomność, uderzyłaś w głowę, czekamy na karetkę, żeby lekarz mógł sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. I może nie byłeś wtedy oazą spokoju na tafli jeziora?
No nie udawajmy. No to...
Ale byłeś pewny tego, co robisz i wiedziałeś, że to ma zadać naszemu dziecku bezpieczeństwo. Czyli byłeś tym takim rodzicem, który, hej, wydarzyło się coś dziwnego, nie wiem, co się dzieje, sam nie czuję się pewnie, ale mam plan, jak to ogarnąć.
Okay.
Nie? Więc jeśli możemy, no to wiadomo, uspokójmy się, pooddychajmy sobie, podskoczmy, żeby trochę zrzucić
tak,
z siebie
napięcie.
Tak, ale
statystycznie, jeżeli jest dwójka rodziców, to komuś będzie może łatwiej, nie? No,
tak.
W tej chwili oczekiwania, komuś łatwiej w karetce,
tak.
Nie?
Więc oddelegowujemy sobie to, nie? Możemy też się zmieniać, tak? To jest coś, co my zrobiliśmy. Kiedy już byliśmy w karetce, już pani doktor powiedziała, że jedziemy do szpitala, bo trzeba zrobić więcej dodatkowych badań, to ja powiedziałam, że ja chcę jechać. Pierwsze dlatego, że nie chciałam wtedy być kierowcą samochodu, a ktoś musiał dojechać naszym samochodem. A po drugie dlatego, że mi już to dawało takie poczucie bezpieczeństwa, że w tym pierwszej takiej ocenie ktoś powiedział mi, jest dobrze, musimy się tylko upewnić. I ja już jakby wiedziałam, że ja sobie w tej karetce poradzę i ja to ogarnę, ale znowu w szpitalu, kiedy już czekaliśmy na kolejne badania, dla mnie było za dużo, że jeszcze takie badanie. Ja już czekałam, co oni w końcu wykryją, skoro tyle badań, to na pewno coś musi być. I znowu, co wtedy ty mi powiedziałeś, co mi zaproponowałeś? Pamiętasz?
Jest Snickersa?
To też, ale nie dlatego, że gwiazdorzyłam, tylko dlatego,
jest,
że głód.
To nie jest promocja batonika.
Tylko dlatego, że głód, tak, jest stresorem, ale powiedziałeś mi też, idź zadzwoń do swojej przyjaciółki. Znowu zaproponowałeś mi taką strategię, która mi pozwala się ogarnąć i wyregulować. Ty zajęłeś się dzieckiem?
Myślę, że dobrze jest sobie zrobić w głowie tak profilaktycznie, nie wiem, jak ludzie sobie pakują apteczkę na wakacje, taki chociaż w głowie scenariusz takiego zdarzenia.
Myślę, że nie jest to potrzebne. Natomiast myślę sobie, że generalnie w życiu powinniśmy mieć plan działania na kryzysowe sytuacje w takim kontekście regulacji emocji. Czy to będzie, że się
tak, no chodziło mi o to, nie, że wiesz, wzywamy karetkę, aha, ja siedzę tutaj, ty idziesz na spacer, nie? Tylko, że...
Wiesz co, ja sobie bardziej myślę o tym, że generalnie powinniśmy mieć po prostu plan na to, jak regulować swoje emocje. I takie zadanie domowe dla naszych słuchaczy. Zastanówcie się, czy wy wiecie, jak wyregulować swoje emocje? Jak obniżyć napięcie, które w was jest? Bo czy to będzie takie napięcie, że ktoś was w pracy wkurzył?
No to
że
z pracy przemnóżcie razy to i
tak,
wtedy...
że was, ale wiesz, uczymy się na małych rzeczach, że nas dziecko wkurzyło, że no po prostu jesteśmy tacy naładowani, czy właśnie taki wypadek. Czy wy wiecie, co możecie zrobić? Czy macie jakieś takie techniki, nie? I, bo to są różne rzeczy. U mnie to są techniki oddechowe, rozmowa z kimś bliskim. U ciebie to jest na przykład ruch, tak? Ty wolisz iść włożyć słuchawki i iść połazić,
tak,
i dreptać kroki, albo zagrać w jakąś grę, której
Jak stoję przy kasach samoobsługowych, to też dreptam.
To też dreptasz. Albo zagrać w jakąś grę na komputerze, czego nie robisz w ogóle na co dzień, ale wtedy zawsze mi mówisz, że potrzebujesz takich odmurzających rzeczy. I warto sobie posprawdzać, czy ja mam po co sięgnąć w takich sytuacjach, bo dla naszych dzieci to będzie kluczowe, żebyśmy my się wyregulowali.
No i tak, żeby ktoś był taką, o ile nie oazą spokoju, bo w takich sytuacjach nie da się być oazą spokoju.
Bądźmy realistami,
zdaniem,
nie?
Chyba, że ktoś się zawali jakimś
Bądźmy
ziołem,
realistami, tak.
To wtedy tak, ale kogoś,
że ma
kto
kontrolę,
ma plan, tak?
Ma plan.
Kogoś, kto wygląda, że ma kontrolę, nie?
Tak. Bo czasami to jest okej, jak my też powiemy, wiesz, ja też się boję, ale wiem, że ta osoba na przykład nam pomoże, nie? Tak było w przypadku tutaj pani ratowniczki z karetki.
Tak, no też trafiliśmy na super personel.
Tak, wbrew temu, co się mówi o personelu medycznym, to mieliśmy bardzo wspierających.
No bo my zawsze przy takich, mamy strasznie dziwne sytuacje, a w tych bardzo dziwnych i, za przeproszeniem, pojebanych sytuacjach mamy za dużo szczęścia.
Bardzo dużo szczęścia. Prawda, i tak też było i tym razem.
Czyli podsumowując, ciężko jest nie pokazać dziecku, że jesteś zdenerwowany.
Tak.
Ale wtedy, jak jesteś zdenerwowany, możesz pokazać, że kontrolujesz tą sytuację, że nie jesteś tam, wiesz, nie biegasz, o Jezu,
tak.
Bo to do niczego nie prowadzi, tylko wprowadzi większą...
A czasem też może być tak, że nie umiem tego zrobić, więc przez chwilę nie będę nic mówić, żeby się w głowie sobie jakoś to ogarnąć,
tak.
I będę tylko naklejać plasterki, nie? Na przykład, jak jestem
tak,
sama.
A też warto porozmawiać z partnerem, żoną, mężem, że wiesz, no w niektórych sytuacjach ludzie różnie reagują, nie?
Tak.
Czyli podsumowując, tak finalnie, nie obwiniać dziecka za to, że się przewróciło.
Nie obwiniać siebie.
Nie obwiniać siebie, że tak się stało.
Nie mówić, że nic się nie stało.
Jeździć w kasku.
Tak. Rolki, rower, hulajnoga.
Wszystko. Nawet na spacer.
Nie przesadzajmy.
Nie,
no
właśnie,
nie przesadzajmy.
O tym nagramy odcinek za tydzień właśnie, żeby
nie przesadzać.
Nie chodzić w kasku po domu, co się Frankowi przez weekend zdarzało, bo się czuł bezpiecznie.
To była wyjątkowa sytuacja. I zrobić sobie, zastanowić się, jakie ja mam sposoby jako rodzic na wyregulowanie swoich emocji w ogóle w życiu. To się przyda i na wypadki, i na takie...
Na wszystko.
Awarie życia codziennego.
Noście kaski.
To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceń nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.
Snajka, gitajka.